obchodzimy po raz kolejny, dzięki Panu Bogu, pamiątkę tego, co wydarzyło się kiedyś, ale aktualne jest dla nas dzisiaj i nie tylko dla nas tutaj zgromadzonych. Chodzi o śmierć Pana Jezusa Chrystusa, która była zastępczą śmiercią, która pozwoliła nam żyć dzisiaj i żyć w wieczności. I to jest taka kolejna okazja do tego, aby to wspominać. Niedługo będziemy obchodzić bardzo radosne święta, w których w szczególny sposób, może dłużej niż zwykle, będziemy zastanawiać się nad tym, co takiego wydarzyło się na Golgocie, ale też będziemy również z radością obchodzić pamiątkę tego, że Pan Jezus Chrystus nie tylko umarł za nas, ale i zmartwychwstał. Tak samo ważnym elementem misji Pana Jezusa Chrystusa była Jego śmierć, jak i Jego zmartwychwstanie. Bez zmartwychwstania nie bylibyśmy dzisiaj tym, kim jesteśmy, ale też śmierć Pana Jezusa Chrystusa była tą ofiarą, którą złożył za nas. I to jest taki czas, w którym zwykle staramy się uświadamiać sobie bardziej, tak trochę bardziej przyglądać się sobie w takim właściwym kontekście i myślimy o tym, co dla nas zrobił Pan Jezus Chrystus, ale też kim my jesteśmy dzięki Niemu. I dzisiaj chciałbym bardziej skupić się na tym drugim aspekcie. Chciałbym, żebyśmy, odwołując się do pewnej historii biblijnej, pomyśleli o tym, kim jest Pan Bóg i czego od nas oczekuje. Dlatego, że dzisiaj często ciesząc się z tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi, co jest na pewno bardzo dobre, że się z tego cieszymy, zapominamy często o tym, że bycie Bożym dzieckiem też do czegoś nas zobowiązuje. Że to jest też coś takiego, co oznacza, że jeżeli jestem czyimś dzieckiem, powinienem postępować tak, żeby można się było domyśleć, że jestem dzieckiem tej osoby. I jeżeli wiemy, kim jest Pan Bóg, jeżeli ludzie wiedzą, kim jest Bóg, to kiedy patrzą na nas, nawet jeżeli nie są Bogiem zainteresowani i nie są Jego własnością, często oczekują od nas tego, że no ale my, chrześcijanie, no to chyba jednak powinniśmy być trochę inni. I tutaj taką jedną z kluczowych rzeczy, której oczekuje od nas Pan Bóg, ale z drugiej strony oczekuje w sposób taki, że jest gotów nam to dać też, to jest wiara. Wiara jest czymś, czego trudno sobie wyobrazić życie bez wiary, a już w ogóle nie można sobie wyobrazić życia bez wiary w kontekście bycia Bożym dzieckiem. My wierzymy. Ta wiara ma oczywiście wiele różnych płaszczyzn. My wierzymy w samo to, że Bóg istnieje i w to są w stanie uwierzyć tysiące, jeżeli nie miliony ludzi na świecie. Ale my jeszcze wierzymy w to, że Bóg jest, ale też, że Bóg jest tym, kim jest. My wierzymy w to, że Bóg może, że Bóg rządzi tym światem, że Bóg wszystko może, wszystko wie. I wierzymy w to, że Bóg jest tak naprawdę tym, który sprawia w naszym życiu wszystko, czego na co dzień doświadczamy. I wiara jest tym elementem, któremu w Piśmie Świętym poświęcono bardzo dużo miejsca. Jest nawet taki bardzo znany fragment, często przywoływany w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, gdzie jest mowa o bohaterach wiary. Tam jest powiedziane o tym, jak przez wiarę Pan Bóg po kolei, działając przez różnych ludzi, zmieniał ten świat, losy całego tego świata, ale i tych ludzi, ich bliskich i nas dzisiaj też. I to wszystko doprowadziło do tego, żeby Pan Bóg pokazał ludziom to, do czego tak naprawdę zmierzał przez cały Stary Testament. Do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i do Jego ofiary, która jest tym zapowiedzianym odkupieniem ludzkości. I to wszystko, co działo się w Starym Testamencie, przybliża nas do tego, co wydarzyło się w Nowym Testamencie i z czego dzisiaj my tutaj korzystamy. I często czytamy te fragmenty Biblii dotyczące ludzi wymienionych wśród tego zestawu, nazwijmy to, bohaterów wiary. I często, jeżeli uważnie czytamy te fragmenty biblijne, możemy mieć czasami takie nawet, może nawet wątpliwości swego rodzaju. No, czy ci ludzie naprawdę byli takimi wielkimi ludźmi wiary? Byli, ale byli to często ludzie, w których ta wiara wzrastała właśnie dlatego, że Bóg działał w ich życiu i na bieżąco, można by powiedzieć, wtedy, kiedy właśnie przeżywali to, co przeżywali, kiedy nazwano ich później właściwie dopiero bohaterami wiary, to wtedy ta wiara w nich była kształtowana przez Boga, który działał w ich sercu. I to jest taka myśl, której chciałem, żebyśmy się uchwycili w jakiś sposób, bo często myśląc o tych wielkich ludziach, niewątpliwie, których wspomina Pismo Święte, możemy z kolei w drugą stronę, wpadać w takie swego rodzaju może nie kompleksy, ale no, rodzi się może w nas taka wątpliwość, no tak, no ale ci ludzie, to byli bohaterowie, no a co ja, no ta wiara moja, no jest taka, jaka jest, powiedzmy, no jakoś tam nie... No człowiek zawsze gdzieś tam, jeżeli jest krytycznie nastawiony trochę do siebie, jeżeli pozwala Duchowi Świętemu działać jakoś, jeżeli Duch Święty przekonuje go o grzechu, no to każdy z nas ma pewne wątpliwości co do swojej duchowej kondycji i to jest prawidłowe. Ale powinniśmy modlić się o to, żeby Pan Bóg nam tę wiarę dał i powinniśmy przyglądać się właśnie tym ludziom, w których życiu ta wiara miała miejsce i w jaki sposób ta wiara rodziła się. I pamiętajmy o tym, że za każdym razem, w każdej tej historii, która tam jest przywołana, ta wiara u tych ludzi pojawiała się, czy wzmacniała się dzięki temu, że oni byli blisko Boga, oni rozmawiali z Bogiem. To nie byli ludzie, którzy prowadzili jakieś życie z dala od tych wszystkich spraw, to byli ludzie, w których życiu Pan Bóg był obecny. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Sędziów, rozdział 6. Szósty rozdział Księgi Sędziów. Szósty rozdział Księgi Sędziów od pierwszego wersetu. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana, wydał ich więc Pan w rękę Midiańczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midiańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy i nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła. Gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midiańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midiańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli. I wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was... Jam jest Pan, Bóg wasz, nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra i należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. A gdy Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą. A tamten rzekł, pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźle oraz placki z jednej efy mąki, mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. A anioł Boży rzekł do niego, weź mięso i placki i połóż na tej tam skale, a polewkę wylej. I uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki. Ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł, ach, Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego, pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abiezerejskiej. Tejże nocy rzekł Pan do niego, weź cielca z bydła twojego ojca i drugiego 7-letniego cielca, rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca, i zetnij słup, który jest przy nim. A zbuduj dla Pana Boga Twego na szczycie tej warowni ołtarz z ułożonych kamieni i weź drugiego cielca i złóż całopalenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. Gedeon wziął więc 10 mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan. Ponieważ jednak bał się domowników swojego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. A gdy wstali wcześnie rano obywatele miasta, oto ołtarz Baala był zburzony, a sług, który był obok niego, ścięty. Na nowo zaś zbudowanym ołtarzu złożone było całopalenie z drugiego cielca. Mówili wtedy jeden do drugiego: któż to uczynił? A gdy przeprowadzili dochodzenie, powiedzieli: uczynił to Gedeon, syn Joasza. Wtedy rzekli obywatele miasta do Joasza: wyprowadź swego syna, niech zginie, gdyż zburzył ołtarz Baala i ściął sług, który był przy nim. I rzekł Joasz do wszystkich, którzy stali przy nim: czy chcecie walczyć o Baala, czy chcecie go ratować? Kto o niego będzie walczyć, do rana zginie. Jeżeli jest Bogiem, niech sam o siebie walczy, przecież to jego ołtarz został zburzony. Tego dnia nadano mu imię Jerubaal, powiadając: niech sam Baal walczy z nim, gdyż zburzył jego ołtarz. Wtedy zebrali się razem wszyscy Midjańczycy, Amalekici i ludzie ze wschodu, przeprawili się i rozłożyli się obozem w dolinie Jezreel. Lecz Gedeona ogarnął duch pański, tak iż zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Wtedy rozesłał posłańców do wszystkich Manasesytów i również ci zebrali się wokół niego. Wysłał też posłańców do Aszerytów, do Zebulonitów, do Naftalitów i ci wyruszyli na ich spotkanie. Wtedy rzekł Gedeon do Boga: jeżeli wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś, to ja rozłożę runo wełny na klepisku. Jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. I tak się stało. Gdy bowiem wstał nazajutrz i ścisnął runo, wygniótł z runa tyle rosy, że czasza była pełna wody. Lecz Gedeon rzekł jeszcze do Boga: niech nie zapłonie gniew Twój na mnie, że jeszcze raz się odezwę. Niech jeszcze raz wypróbuję to na runie. Niech tylko runo pozostanie suche, a na całej ziemi wokół będzie rosa. I uczynił tak Bóg tej nocy. Tylko runo było suche, a na całej ziemi wokoło była rosa. I dalej siódmy rozdział też. Jerubaal, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod, zaś obóz Midjańczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. I rzekł Pan do Gedeona: zaliczny jest przy Tobie zastęp, aby wydał Midjańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał. Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. I rzekł Pan do Gedeona: jeszcze zastęp jest zaliczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast Ciebie ja ich tam wypróbuję. O którym Ci powiem, ten pójdzie z Tobą. Żaden zaś z tych, o których Ci powiem, ten nie pójdzie z Tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona: każdego, kto chłeptać będzie wodę językiem jak pies chłepce, odstaw osobno. Tak samo każdego, kto klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wynosiła 300 mężów, cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona: przez tych 300 mężów, których chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midjańczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. Zabrali tedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby, resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów, lecz owych 300 mężów zatrzymał, a obóz Midjańczyków miał poniżej od siebie w dolinie. Tejże nocy rzekł Pan do niego: wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce twoje. Lecz jeżeli się boisz targnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim giermkiem purą pod obóz i posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Poszedł wtedy wraz ze swoim giermkiem purą aż ku samym zbrojnym, którzy byli na skraju obozu. Midjańczycy zaś i Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku jak piasku nad brzegiem morza. A gdy Gedeon tam podszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił: oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midjańczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł. A towarzysz jego odpowiedział: nic to innego, jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce Midjańczyków i cały obóz. Gdy wtedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu i jego wykład, oddał cześć Bogu, potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał: wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz Midjańczyków. Potem podzielił tych 300 mężów na 3 chówce, kazał im wszystkim wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów i rzekł do nich: patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę tam na sam skraj obozu, co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmijcie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona. Gdy ten Gedeon wraz ze 100 mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu, na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiano straże, zadeli w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtem zadeł w trąby 3 chówce i potłukli dzbany, pochwycili swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali: miecz dla Pana i dla Gedeona. Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu, w obozie zaś wszyscy biegali wokoło, krzyczeli i uciekali. Idźcie do tego miejsca. I tutaj widzimy taką bardzo interesującą i właściwie znaną historię. Mowa tutaj jest o człowieku, który żyje jak właściwie inni ludzie, żyje w miejscu, który Pan Bóg dał Izraelowi, zamieszkuje teren, który przypadł podczas podziału ziemi plemieniu, z którego pochodzi. I możemy powiedzieć, że w tym czasie panuje tam taka bardzo ciężka sytuacja. Księga Sędziów generalnie dotyczy okresu, w którym naród izraelski nie posiada jeszcze króla. Nie ma króla. W innym miejscu Biblii powiedziane jest, że każdy robił wtedy, co chciał, na dobrą sprawę, ale Pan Bóg opiekował się tym ludem i prowadził go. I tak jakbyśmy z ludzkiego punktu widzenia tę historię rozpatrywali, powiedzielibyśmy, że naród izraelski miał takie lepsze i gorsze momenty. Te momenty w dużej mierze zależały od tego, kto stał na czele tego narodu. Ale wiemy, że naród izraelski jest obrazem właściwie nas wszystkich. To nie byli ludzie jakościowo zupełnie inni niż my. Oni mieli takie same pomysły, takie same zapędy, taki sam poziom wdzięczności i wiary mniej więcej jak my. I to byli ludzie, którzy jak było dobrze, jak odnosili sukcesy, to pamiętali o Panu Bogu, czcili Go i zapierali się, że ależ tak, oczywiście Pan Bóg jest Bogiem, my tu będziemy Mu służyć po wszystkie czasy. Jak tylko zaczęli schodzić gdzieś tam na bok, interesować się za bardzo tymi bóstwami, z którymi stykali się w tych kolejnych obszarach, które zajmowali, jak zaczynali próbować tak żyć trochę na zasadzie, jak to my dzisiaj mówimy, Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, czyli tu sobie wierzyli, ale tu jakieś bóstwa mieli, prawda, byli otwarci na inne tutaj kultury i religie, nazwijmy to, to Pan Bóg odwracał od nich swoje błogosławieństwo i wtedy nagle zaczynały się problemy. I wtedy nagle okazywało się, że ten lud dookoła jest silniejszy niż Izrael i zajmował ich tereny i pustoszył im to. I to są te mniej więcej sytuacje, które ciągną się jeszcze dość długo. Ta historia, o której mówiłem ostatnio, kiedy to król Dawid, już powołany na króla, zwalcza tego wielkiego mocarza Goliata, to jest mniej więcej, można powiedzieć, historia bardzo podobna jak ta tutaj. Ludzie, którzy są dookoła narodu izraelskiego, napadają na nich i pustoszą im tam to, co oni zbierali, robią im generalnie rzecz biorąc krzywdę. I to jest taki właśnie ten szósty rozdział Księgi Sędziów, opisuje historię przypadającą na ten etap właśnie, ten taki czarniejszy, powiedziałbym, czyli ten właśnie, kiedy naród izraelski odczuwa to bardzo silnie, że właściwie to Boże błogosławieństwo odwróciło się od nich. Ale wiemy, że stało się to nie bez powodu. Pierwszy werset szóstego rozdziału mówi: potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana, wydał ich więc Pan w rękę Midiańczyków na 7 lat. I tutaj należałoby się na chwilę może zastanowić, kim byli Midiańczycy, bo to może mieć też pewne znaczenie tutaj dla tego rozwoju wypadków. Otóż Midiańczycy byli ludźmi, którzy w jakimś sensie, których los splatał się z losem Izraelitów bardzo długo. Kim byli Midiańczycy? To wszystko jest bardzo skomplikowane, ponieważ jeżeli próbujemy szukać jakichś źródeł w Biblii, to w 25 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy taki krótki właściwie fragment, w którym dowiadujemy się, że Abraham po śmierci Sary pojął sobie jeszcze drugą żonę, Keturę, i z tej żony miał sporo synów. Wziął on sobie bardzo głęboko do serca obietnicę Bożą, że będzie ojcem wielu narodów. Był, jest ojcem wielu narodów i to bardzo komplikuje do dzisiaj sytuację na Półwyspie Arabskim, dlatego że ci wszyscy ludzie są w zasadzie ze sobą spokrewnieni. I czytamy w drugim wersecie: ta urodziła mu Zymrana, Jokszana, Medana, Midiana, Iszbaka i Szuacha, i tam potem dalej są losy tych ludzi. I to był właśnie ten praojciec, można powiedzieć, tego rodu Midianitów, czy Midiańczyków, jak to później właśnie w Księdze Sędziów się pojawia. I to byli ludzie, którzy zamieszkiwali obszar, no, kiedy zamieszkiwali go, bo byli koczowniczym generalnie narodem, ale zamieszkiwali obszar położony mniej więcej na północ od Morza Czerwonego. Oni tam sobie przebywali, ale jak powiedziałem, byli narodem koczowniczym. W związku z tym ten ich tryb życia wymuszał no, zdobywanie pożywienia i tych różnych tam innych dóbr, no, na zasadzie takich wypadów, że tak powiem, na tereny, na których mieszkali inni ludzie. No i Midiańczycy napadali właśnie tutaj Izrael. Ale tak naprawdę, jak powiedziałem, te ich losy splatały się dużo częściej. Widać było, że jakąś, no widać tutaj, że wolą Bożą było to, żeby ci Midiańczycy gdzieś tam jednak blisko narodu izraelskiego byli, dlatego że później jeszcze pojawiają się w Piśmie Świętym, na przykład w historii, w której bracia Józefa podejmują taką decyzję, no chcą go najpierw zabić, potem stwierdzają, że no może lepiej go sprzedać komuś, i tam czytamy, że taka karawana Ismaelitów, ale tam Midianici też są wymienieni, odkupili, że tak powiem, no po prostu kupili Józefa od jego braci, a potem sprzedali go do Egiptu. No i w ten sposób Józef znalazł się w Egipcie. Tutaj można by powiedzieć, pojawia się taki wątek wspólny dla całej tej historii, bo z kolei tutaj czytamy o tym, że Gedeon był z Manasesytu, z pokolenia Manasesa, z kolei Manases i Efraim byli synami Józefa, właśnie wspomnianego Józefa, który trafił do Egiptu. No, ciekawa rodzina, można powiedzieć. Józef otrzymał od Faraona takie specjalne, że Faraon dał mu wśród licznych, że tak powiem, wynagrodzeń również żonę, córkę kapłana egipskiego, i on miał właśnie z niej dwóch synów. Potem tych synów pobłogosławił jego ojciec Jakub, czyli swoich wnuków. Manases był co prawda pierworodny, ale Efraim został tutaj wyróżniony, ale później czytamy z kolei, później w księdze Jozuego, że kiedy dochodziło do podziału terytorium, to i jedni i drudzy, że tak powiem, otrzymali tę ziemię. I potem jeszcze Midiańczycy pojawiają się w jeszcze jakby kolejnym takim ciekawym, nie do końca może takim nawet zrozumiałym elemencie tutaj historii Izraela, mianowicie kiedy Mojżesz ucieka z Egiptu, kiedy wydaje się, że już tam, jemu się pewnie wydawało, że nigdy tam nie wróci, trafia w takie miejsce, gdzie następuje swego rodzaju stabilizacja, pojmuje on za żonę kobietę, która jest córką człowieka, który był kapłanem, jak jest powiedziane, ale midiańskim właśnie. I to tak to wyglądało. No potem, jak wiemy, Mojżesz wrócił do Egiptu, no wyprowadził naród z ziemi, i potem Midiańczycy cały czas wchodzili w drogę Izraelitom, kiedy oni tam chodzili po pustyni, żeby dostać się do ziemi obiecanej, no to mieli tam z nimi różne problemy. No i tutaj widzimy, że to dalej jakby no zaczyna się w jakiś sposób rozwijać. I czytamy, że gdy wzmogła się przemoc Midiańczyków nad Izraelem, Izrael, synowie Izraelscy poczynili sobie podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. Ten naród, który walczył, który posuwał się do przodu, który wydawał się być no, tym, który opanuje ten cały teren, nagle musi prowadzić takie działania wybitnie obronne. Rzadko kiedy Izrael to robił. Właściwie częściej wyruszał po to, żeby walczyć. A tutaj nie, tutaj się chowają, bojąc się tych, którzy ich najeżdżają. I tutaj czytamy, że zdarzało się często, że kiedy oni obsiewali pole, mieli tam swoje dobra na polu, jakieś zwierzątka hodowlane, no to ci Midiańczycy napadali, to wszystko niszczyli, zabierali. No był to taki element takiej też wojny ekonomicznej, trochę można by powiedzieć. I czytamy, że zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midiańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. I to jest taki znowu, można powiedzieć, stały scenariusz. Znowu polskie porzekadło, nieznane wtedy, no ale czasy się nie zmieniają, mówi: jak trwoga, to do Boga. I taki Izrael był. I tacy jesteśmy my dzisiaj. Kiedy wszystko jest dobrze, to człowiek sobie zapomina. Ale wtedy, kiedy zaczyna się robić coś nie tak, to sobie Izrael przypominał, my jesteśmy Bożymi dziećmi, my jesteśmy przecież wybranymi przez Boga ludźmi. Dlaczego nas to spotyka? Panie Boże, ratuj. I Pan Bóg zawsze w tej chwili się odzywał. Był wierny, ponieważ jest wierny do dzisiaj, ponieważ obiecał im, że będzie to jego lud. I czytamy, że kiedy ci ludzie zaczęli wołać do Pana Boga z powodu tego ucisku ze strony Midjańczyków, posłał Pan Bóg synów izraelskich, do synów izraelskich męża, proroka. Pojawił się pewien prorok, który co zrobił? Przypomniał im właściwie, dlaczego dzieje się to, co się dzieje. I to jest taka przykra lekcja trochę, ale to jest też sposób, to jest też miejsce, w którym widzimy, w jaki sposób Pan Bóg działa. To kiedyś usłyszałem takie zdanie, które, takie sformułowanie, które bardzo do mnie tak jakoś silnie trafiło, że Ewangelia, czyli dobra nowina, to jest właściwie na początku zła nowina. Brzmi to dziwnie, ale trudno mówić o nawróceniu, odwróceniu się od grzechu, od przyjęcia tej Bożej ofiary. Trudno o tym mówić, kiedy człowiek jest przekonany o swojej doskonałości i świetnej sytuacji. I nawrócenie to jest ten moment, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że jest na dnie. Bez zdania sobie sprawy z tego, kim my jesteśmy, nie ma nawrócenia. I kiedy przystępujemy do Bożego stołu, kiedy przystępujemy do tej pamiątki tego, co się stało na górze Golgoty, musimy zdawać sobie sprawę z tego, my jesteśmy grzesznikami. Byliśmy zgubionymi ludźmi. To nie jest tak, że byliśmy świetni, a teraz dzięki Panu Jezusowi możemy być jeszcze bardziej świetni. Nie. My byliśmy zgubieni. Teraz nie jesteśmy, bo Pan Jezus Chrystus za nas umarł, odkupił nas. Wyrwał nas z tej mocy grzechu. Ale to miało miejsce w naszym życiu. I coś takiego robi Pan Bóg. On posyła proroka, który właściwie nie mówi niczego przyjemnego. Oni wołają, Panie Boże, ratuj. I pojawia się ktoś, kto mówi, wiecie dlaczego tak jest? Powiem wam. Pan Bóg wam powie, dlaczego tak się stało. Się dziwicie, co się dzieje. Dlatego, że wyprowadziłem was z Egiptu, a wy co? No właśnie, co się dzieje dalej? I wy się macie nie bać tych ludzi, którzy między wami gdzieś tam są. I mija pewien czas i przychodzi anioł pański. Siada pod dębem, który należy do pewnego, w zasadzie znowu powiem, niepozornego człowieka. Przynajmniej tak on sam siebie widzi. Do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. Anioł pański przychodzi do miejsca należącego do pewnego człowieka, którego syn ma takie zadanie, taką misję na dzisiaj, że ma przygotować zebrane w trudzie zboże, tak żeby się udało je zamaskować, zabezpieczyć przed kolejną, zapewne niemożliwą do uniknięcia, wizytą Midianitów. I on tam wyklepuje tą pszenicę i przychodzi anioł pański, staje przed Gedeonem i mówi takie oto słowa. Pan z tobą, mężu waleczny. Ciekawe przywitanie, można by powiedzieć. Ciekawe przywitanie człowieka, który obecnie spędza czas na tym, żeby wymyśleć, jak to uchronić się przed kolejnym atakiem. Gedeon mógł nawet w pierwszej chwili zastanawiać się, do kogo właściwie te słowa są skierowane. On nie jest tutaj jakoś specjalnie mężem walecznym, wydawałoby się. No bo on nie szykował broni na starcie z Midjańczykami. On nie ostrzył sobie miecza. On się zastanawiał, jak tu schować to, co mu jeszcze zostało jego ojcu, żeby nie ukradli, jak znowu przyjdą. To nie jest postawa człowieka walecznego, można by powiedzieć. Był mądry oczywiście, ale trudno spodziewać się, że to jest człowiek waleczny. Ale anioł pański tak się do niego zwraca. Czy anioł pański się mylił? Nie mylił się. On wiedział, że Gedeon jest mężem walecznym. A to, że Gedeon jeszcze o tym nie wie, to nie szkodzi. To jest coś, co pokazuje, że Pan Bóg, stawiając nas na pewnym miejscu, nigdy się nie myli. On wie, kim jesteśmy. I nawet wtedy, kiedy my nie bardzo pewne rzeczy czujemy, nie bardzo zastanawiamy się, myślimy, że to może jest ponad nasze siły, jeśli do głowy by nam nie przyszło, że moglibyśmy się tym czy innym zająć, to Pan Bóg wie o tym, że stworzył nas tak, wyposażył nas w taki sposób, żebyśmy my temu Jego dziełu podołali. I mówi, Pan z tobą, mężu waleczny. W jaki sposób reaguje Gedeon? Za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Na jedno przywitanie tyle słów. Takich gorzkich słów, można by powiedzieć. Co mówi Gedeon? No, zaczyna za pozwoleniem, to nie pierwszy, znaczy nie ostatni raz tego sformułowania używa, ale on tak myśli sobie, dobrze, dobrze, chwileczkę, w porządku, ale jest pewna wątpliwość. Jeżeli Pan jest z nami, Pan z tobą, mężu waleczny, no dobrze, jeżeli Pan jest z nami, to co tu się dzieje? Czy ta wypowiedź Gedeona wydaje nam się jakaś bardzo obca, czy może słyszeliśmy kiedyś coś podobnego? Ja słyszę bardzo często, kiedy słyszę takie hasła w stylu, gdzie był Bóg? Gdzie jest Pan Bóg? Skoro jest Pan Bóg, to dlaczego to wszystko się dzieje? Ludzie, którzy wypowiadają te słowa, wypowiadają to, co wtedy powiedział Gedeon. Ale to jest ciekawe, bo to, co mówi Gedeon, wskazuje na to, że to był człowiek, który żył blisko Boga. On bardzo dużo wiedział o tym, co działo się kiedyś. Spełniane były w jego rodzinie te rzeczy, o których mówił Pan Bóg, gdzie nakazuje narodowi izraelskiemu, żeby przekazywał kolejnym pokoleniom to wszystko, co wydarzyło się, to właśnie w jaki sposób Pan Bóg wyprowadził ich z Egiptu. To wszystko się tutaj pojawia. Widać, że Gedeon wie o tym wszystkim. Jest w takiej tragicznej sytuacji. To jest taki człowiek, który z jednej strony pamięta o Bożych obietnicach, on je zna, ale jakoś niespecjalnie widzi, żeby Pan Bóg te obietnice wobec tego narodu spełnił. I człowiek czasem znajduje się w takiej sytuacji. Myślę, że jako Boże dzieci spotykamy się czasem z czymś takim, że no wydaje nam się, Panie Boże, no z całym szacunkiem, tak jak Gedeon, za pozwoleniem, no jesteś z nami, ale dlaczego do tego dochodzi? Dlaczego do tego doszło? I czasami nawet w jakimś sensie trudniej jest człowiekowi, który wie, czego mógłby się spodziewać, który wie o tym, kim jest Pan Bóg, widzi te Boże obietnice, a ma wątpliwości co do tego, czy jest to, czy ma to miejsce w jego życiu, niż ktoś, kto w ogóle nie ma o tym zielonego pojęcia. I Gedeon był w takiej trudnej sytuacji. To był taki człowiek, który cały czas gdzieś wiedział o tym, że przecież Pan Bóg kocha ten naród, że przecież jest z nimi. No to dlaczego to wszystko się dzieje? Dlaczego ci Midiańczycy na nas napadają? Przecież Pan Bóg wyprowadził nas z Egiptu. I to dla tych ludzi, my dzisiaj tak to powtarzamy, czytając te słowa, ale my sobie nie do końca chyba nawet czasem zdajemy sprawę, jak ważne jest to stwierdzenie dla Izraelity, że Bóg, który wyprowadził nas z Egiptu. Pan Bóg wyprowadził tych ludzi z Egiptu i obiecał im dojście do nowej ziemi, do ziemi obiecanej. I w tym momencie wszystkie przeszkody na drodze od wyjścia do Egiptu do osiągnięcia tej ziemi obiecanej, czy te przeszkody, które potem w tej ziemi spotykały tych ludzi, były jakby czymś takim, co cały czas dawało im takie wątpliwości, no ale dlaczego Pan Bóg nas wyprowadził z tego Egiptu? No przecież to już wszystko powinno potem dobrze iść, prawda? A tutaj cały czas pojawiały się te wątpliwości. I on nawet na końcu tej wypowiedzi rzuca takie mocne stwierdzenie, teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Czy Pan Bóg porzucił Izrael? Nie porzucił. No wydał chwilowo w ręce Midiańczyków, żeby właśnie taki Gedeon zastanowił się trochę, co się dzieje dookoła. I co mówi Pan Bóg? Co mówi anioł pański? Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. Anioł mówi mu coś takiego. Nazwałem Cię mężem walecznym, nie bez powodu. No więc teraz idź i wybaw ten naród z ręki Midiańczyków. Wydawałoby się proste polecenie. Co na to Gedeon? Za pozwoleniem, Panie mój. czym wybawię Izraela. Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. To jest logicznie myślący człowiek. Ale czy logika jest potrzebna wtedy, kiedy Pan Bóg do nas mówi? Czy my musimy wymyślać różne przeszkody? On słusznie stwierdził, no czym mam wybawić Izraela? Po pierwsze, jestem z bardzo ubogiego właściwie rodu. No co? Ja nie mam środków na to, żeby uzbroić ludzi. Nie mam środków na to, żeby samemu się porządnie uzbroić. Kolejna sprawa. Jest najmłodszy w domu ojca. Czyli on ma najmniej w sumie w tej chwili do powiedzenia. Dlaczego Pan Bóg ma go powołać? Dlaczego niby on miałby iść walczyć w obronie Izraela? I on przedstawia ten 15 rozdział, werset w zestawieniu z 16, czyli z odpowiedzią anioła pańskiego, pokazuje tą istotę Bożego wyboru. Pan Bóg mówi, idź, a on mówi, ale przecież to i to wymienia jest problemem. Tak można powiedzieć, Gedeon w tym chwilowym momencie, tu, teraz, nie jest człowiekiem o niespotykanie rozbudowanej wierze. Ona narasta w nim dopiero później. No bo to, co robi, jest czymś z drugiej strony bardzo ludzkim, czymś, co my robimy na dzisiaj. Kiedy Pan Bóg mówi nam, że powołuje nas do czegoś, to nasza reakcja też jest z reguły taka, no ale jak, zaraz, przecież to się nie da zrobić, przecież ja nie mogę. To tak jakby rzeczowo o tym pomyśleć, to właściwie to chyba nawet nie był dobry wybór, ktoś by mógł powiedzieć. No ale czy Pan Bóg się myli? No nie. I o tym cały czas musimy pamiętać. Pan Bóg nie próbował kogoś wybrać. Pan Bóg wybierał kogoś, co do kogo był pewien, że ten wybór jest właściwy. I Pan Bóg odpowiada, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. I to ci, Gedeonie, powinno wystarczyć. I to nam dzisiaj powinno wystarczyć. Ale często nam nie starcza. Bo to Boże zapewnienie, chociaż było kompletne. W zasadzie, jeżeli zwłaszcza czytamy dalej ten fragment, to możemy powiedzieć, i w tym momencie Gedeon powinien być spokojny. No ale my też nie jesteśmy spokojni po takim zapewnieniu. I często chcemy dowiedzieć się jeszcze czegoś, czy to aby na pewno jest Boży pomysł. I tutaj Gedeon mówi, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. No tutaj Gedeon może nie tyle ma trudności z uwierzeniem, że to wszystko się może wydarzyć, co on przede wszystkim ma taką wątpliwość. Czy to, co on teraz przeżywa, czy ta rozmowa, która się teraz odbywa, to jest na pewno rozmowa między nim a tym najwyższym. I to jest też taka rzecz, która czasami przytrafia się nam i może dobrze, że zadajemy sobie takie pytanie czasem. Czy aby to, co tak mówiąc po ludzku, przyszło nam do głowy, to jest rzecz, którą mówi do nas Pan Bóg, czy to jest jakiś nasz własny wymysł? Bo może to różnie wyglądać. Wierzę w to oczywiście, że jako dzieci Boże, otwarci na Boży głos, no to słyszymy, co do nas Pan Bóg mówi i nawet to, co tak po ludzku nazywa się, że taka mi myśl przyszła do głowy, to nie jakaś tam myśl mi się gdzieś tam błąkała i przyszła, tylko to Pan Bóg do nas mówi. Ale musimy pamiętać też o tym, że mamy różne zapędy do tego, żeby rozwiązywać pewne sprawy po swojemu, więc zawsze powinniśmy modlić się i szukać Bożej woli wtedy, kiedy słyszymy takie rzeczy, bo musimy mieć pewność, że mówi do nas Pan Bóg. I tutaj pojawia się taki element, w którym właśnie Pan Bóg pozwala Gedeonowi na to, żeby on jednak taką próbę, nazwijmy to, jakąś tam przeprowadził. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą. A tamten rzekł, pozostanę tu, aż wrócisz. I kiedy on przyszedł z tym pożywieniem, ten anioł mówi, połóż to wszystko na skalę, wylej to wszystko i sprowadza ogień, który to wszystko spala. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł, ach, Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego, pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Skąd to zapewnienie? No, gdzie wtedy zdawali sobie sprawę z tego, że jeżeli rozmawiają z Bogiem, a wiedzieli, jak wielki jest Bóg, to bali się o swoje życie. I tutaj Pan Bóg zapewnia go, nie umrzesz. Ale Gedeon już od tej pory wie, że to, co usłyszał, to jest Boży głos. co mówi Pan Bóg? Pokój z Tobą, nie bój się, nie umrzesz. No i on wtedy buduje ołtarz, który jest pamiątką tego wydarzenia, nazywa go Pan jest pokojem. I tej nocy Pan Bóg zwraca się do Gedeona z takim poleceniem. Weź cielca z bydła twojego ojca i z drugiego siedmioletniego cielca i rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca i zetnij słup, który jest przy nim. A potem każe mu złożyć ofiarę, a jako drewno użyć tego słupa, który był wcześniej obiektem kultu, tak jak i ten posąg Baala. I co takiego tutaj się dzieje? Co jest jakby kolejnym etapem tego powołania Gedeona? Możemy powiedzieć, on od razu zabiera się do pracy, tak byśmy powiedzieli. Pan Bóg od razu ma dla niego polecenie i to jest bardzo trudne polecenie do wykonania, bo on mówi, zniszcz posąg Baala, który należy do kogo? Do twojego ojca. No niestety. Ale bałwochwalstwo w narodzie izraelskim było wtedy tak powszechne, że nie ominęło domu Gedeona. Zresztą później czytamy w Piśmie Świętym, że Gedeon też miał takie różne swoje pomysły. Nieciekawe, ale Pan Bóg jest wierny i widział to. I wybaczył mu to. Ale to jest bardzo trudne zadanie. To jest polecenie, które właściwie brzmi w ten sposób, że ty masz zniszczyć to, co jest obiektem kultu, w czym pokłada nadzieję nie jakiś tam człowiek, nie jacyś twoi wrogowie, ale twoi najbliżsi, twój ojciec. Twój ojciec aż poszedł w takim kierunku, że właśnie ma takie tutaj posągi, które czci. Nie czci tego tak naprawdę z jakiegoś głębokiego przekonania, jak się później możemy dowiedzieć, bo nie stanął specjalnie w obronie tego posągu, ale jednak ten element bałwochwalstwa tam był. I tutaj widzimy, że to dzieło Gedeona nie jest tylko jakimś, tu nie chodziło tylko o jakąś taką delikatną rzecz, o jakąś, nie wiem, próbę, która miała, powiedzmy, wyposażyć Gedeona w jakieś umiejętności do dalszej walki. Pan Bóg oczekuje od niego bardzo dużo. To jest wielka rzecz, którą on musi zrobić. Się czasem zastanawiam, czy to nie było dla niego trudniejsze tak naprawdę niż potem cała ta walka z Midianitami. Ale on musiał to zrobić. On musiał w jakimś sensie odrzucić to, w co wierzył chwilowo jego ojciec. Mało tego, się kiedyś też tak nad tym zastanawiałem, jeżeli ojciec Gedeona miał ten posąg, to co prawda Gedeon zna historię Izraela, więc jemu były przekazywane te prawdy dotyczące Boga, ale zastanawiam się, na ile nie miał wtłaczany gdzieś tam jednak tego bałwochwalczego kultu tych różnych innych bogów, więc to dla niego była kwestia takiego uderzenia trochę w rodzinne tradycje, można by nawet powiedzieć. On musiał to zrobić, on musiał stanąć między Bogiem a swoim ojcem, można by powiedzieć. I tutaj okazał się wierny, ale czytamy, że nie miał odwagi na tyle, żeby zrobić to w biały dzień, że tak powiem, więc zrobił to w nocy. Ale Pan Bóg pozwolił mu na to. Pan Bóg cały czas, to jest coś, co właśnie widać w tym fragmencie, on cały czas tego Gedeona toleruje z tą jego taką bojaźliwością. To jest taka też lekcja, która pokazuje, że Pan Bóg nie wybiera jakichś ludzi z innego materiału. Nie wybiera jakichś pancernych ludzi odpornych na wszystko. On wybiera człowieka, który cały czas gdzieś tam trochę się boi. I w tej swojej miłości do człowieka Pan Bóg na to pozwala. On nie pastwi się nad Gedeonem, nie mówi, nie, zrobisz to w biały dzień i już. On zdaje sobie sprawę, jakie są możliwości tego człowieka. On i tak ma niełatwe zadanie do wykonania. Dobrze, chce to zrobić w nocy, niech zrobi to w nocy. I on niszczy słup pocięty, mało tego, złożona jest ofiara na wybudowanym ołtarzu. Ofiara, która w taki bezpośredni sposób, dosłowny, niszczy te poprzednie obiekty kultu. No i odbywa się dochodzenie. Czytamy, że obywatele miasta przeprowadzili dochodzenie. I oni mówią do Jasza, wyprowadź swego syna, niech zginie, gdyż zburzył ołtarz Baala i ściął słup, który był przy nim. I wtedy Jasz się budzi. Można by powiedzieć z takiego jakiejś, jak nie wiem, czy chcecie walczyć, czy chcecie go ratować? Kto o niego będzie walczył, do rana zginie. Jeżeli jest Bogiem, niech sam o siebie walczy, przecież to jego ołtarz został zburzony. A, przypomniał sobie, kto jest Bogiem i o kogo warto walczyć, a o kogo nie. I to też tak pokazuje, że ten ojciec Gedeona, mimo że no miał w swoim życiu taki bałwochwalczy epizod, to jednak obudził się z tego. Czyn Gedeona pokazał mu, jak niedorzeczne jest to, co on robi. I wierzę, że potem ten człowiek z Bóg jest jakoś Izraela, a nie jakiś słupek z czegoś. Ani betonowy posąg, znaczy no kamienny wtedy. I tego dnia nadano mu imię Jerubal, powiadając, niech sam Baal walczy z nim, gdyż zburzył jego ołtarz. I faktycznie Gedeona tak nazywano, to słowo Jerubal właśnie dokładnie to oznacza, że niech Baal z nim walczy, albo właśnie walczący z Baalem, tak można też to tłumaczyć. I tutaj, co się okazuje, że ten czyn kluczowy dla historii Gedeona, bo to jest tak naprawdę kulminacyjny moment tej jego działalności, ten czyn zmienia ludzi. To, że Gedeon okazał się wierny i niszczy ten posąg i przeciwstawia się temu, co wydawałoby się jest ważne dla tych ludzi żyjących tam wtedy, bo przecież ci obywatele miasta byli oburzeni, że on ten posąg zniszczył, to powoduje, że i jego ojciec jakoś nagle widzi tymi duchowymi oczami i ludzie dookoła zaczynają być bardziej skłonni do tego, żeby iść za Bogiem. Bo czytamy, że wtedy zebrali się razem wszyscy Midjańczycy, Amalekici, ludzie ze wschodu, przeprawili się, rozłożyli się obozem w Dolinie Jezreel, lecz Gedeona ogarnął duch pański, tak iż zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Wtedy rozesłał posłańców do wszystkich Manasesytów i również ci zebrali się wokół niego. Wysłał też posłańców do Aszerytów, do Zebulonitów i do Naftalitów i ci wyruszyli na ich spotkanie. Ci ludzie, przypomnę, którzy generalnie jak takie, ja wiem co, jak takie szczury nawet powiem brzydko, które uciekają przed kimś, kto przychodzi im tam, które chowają się po norach gdzieś, żeby jakoś tam sobie przeżyć do następnego dnia. Ci ludzie, którzy utracili już jakąś wolę walki, którzy nie wierzą w to właściwie, że są tym, kim są, że Pan Bóg ich wybrał. Ci ludzie, którzy są w stanie wykrzesać z siebie tylko tyle, że powiedzmy z jakimś takim sprytem próbują zabezpieczać swoje dobro przed najeźdźcami, którzy za chwilę tu przyjdą i znowu im zrobią krzywdę, oni zaczynają myśleć inaczej, oni stają do walki. I to jest coś, co mogło się wydarzyć tylko dlatego, że pomnik, że ta rzeźba, powiedzmy ten posąg Baala został zniszczony, i przywrócony został, może jeszcze nie w taki wyraźny, spektakularny sposób, ale kult jedynego żywego Boga. Tylko to spowodowało, że ci ludzie mogli znowu stać się tym, do czego na kogo powołał ich Pan Bóg. I wtedy Gedeon mówi do Pana Boga, jeżeli wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś, to ja rozłożę runo wełny na klepisku. Jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokół pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. I tu ten nasz kochany Gedeon, nasz brat ze Starego Testamentu, po raz kolejny pokazuje, że mimo wszystko wiara wydawałoby się nie jest jego mocną stroną, ale on został powołany przez Pana Boga i jest nazywany bohaterem wiary, bo ten człowiek uwierzył Panu Bogu, ale trochę musiało to potrwać, zanim Pan Bóg wykształcił w nim tą wiarę. I myślę, że ta postać z tym runem właśnie, ta historia jest też czymś takim bardzo ładnym dzisiaj, bo pokazuje, powiem to już po raz kolejny, że Pan Bóg nie wybiera jakichś ludzi nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak dobrych, wypróbowanych wcześniej. To Pan Bóg kształtuje człowieka, którego chce użyć. I kształtuje tego człowieka nawet z takiego materiału, z jakiego był Gedeon czy my dzisiaj. On był normalnym człowiekiem, normalnie się bał jak wszyscy. I on po raz kolejny tak, no wierzy oczywiście, wydawałoby się, no po tym wszystkim, no to chyba już powinien tak odetchnąć, prawda? Że to już Pan Bóg go tu powołał, no już ten posąg Baala zniszczył, najgorsze za nim w zasadzie. I teraz już tylko do przodu. Ale on mówi, to taki mam plan, Panie Boże, jeżeli byś mógł tak zrobić, że ja wyłożę runo na klepisko i jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. Bo ja wiem, że ty mi obiecałeś, ale ja tak nie do końca mogę w to uwierzyć. Więc jeżeli taki zrobimy nieprawdopodobny numer, że ja wyłożę kawałek, to runo to był taki pęk świeżo, że tak powiem, ostrzyżonej wełny. to tak generalnie do dzisiaj się używa tego określenia, na włókno, któremu nie nadano jakiejś struktury. Taki po prostu wynik strzyżenia owiec, że tak powiem. To on tak to zbił sobie, położył na klepisku i mówi tak, jeżeli będzie tak, że ta rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że będzie tak, jak mi obiecałeś. I tak się stało. Gdy bowiem wstał nazajutrz i ścisnął runo, wygniósł z runa tyle rosy, że czasza była pełna wody. Lecz Gedeon rzekł jeszcze do Boga. No mało mu tego było. I mówi tak. Niech nie zapłonie gniew twój na mnie. Gedeon wie, że troszeczkę, mówiąc takim popularnym językiem, przegina. Ale tak prosi Pana Boga, w tym, żeby w tym miłosierdziu jeszcze mu pozwolił jeszcze jedną rzecz zrobić. Niech jeszcze raz wypróbuje to na runie. Niech tylko runo pozostanie suche, a na całej ziemi wokoło będzie rosa. Dlaczego on to wymyślił? Nie wiem, czy on tak to kombinował, ale jeżeli dzisiaj czytamy ten fragment, to to, o co poprosił teraz, było jeszcze mniej prawdopodobne niż to, co było wcześniej. Bo to, że rano jest rosa i klepisko będzie mokre, inaczej, a no, klepisko powinno być mokre. I jeżeli teraz położy tam runo wełny, która chłonie trochę wodę, no to też taka surowa właściwie nie, no ale powiedzmy, to wtedy jeszcze no, może być tak, że on mógł tak sobie myśleć być może, że no, jest to możliwe, że ta wełna wciągnie tą wodę, a dookoła będzie dosyć sucho. Ale w drugą stronę, żeby było tak, że wszędzie będzie dookoła mokro, a to runo będzie suche, to to jest takie jeszcze bardziej niemożliwe. Jedno i drugie właściwie było niemożliwe tak naprawdę. Ale on chciał tak, Panie Boże, no to tak wybiorę coś, co będzie takie jeszcze może trudniejsze. Ale to jest takie trochę niedojrzałe myślenie, no bo dla kogo trudniejsze? Czy dla Pana Boga trudniejsze było, żeby runo było suche, a rosa mokra, dookoła klepisko mokre, czy trudniejsze było, czy trudniejsza była sytuacja odwrotna? Nic nie było trudne. Ale to jest to myślenie człowieka, że będę pewniejszy, jeżeli wydarzy się coś, co jest takiego zupełnie nieprawdopodobnego. My dzisiaj czasami jako chrześcijanie odwołujemy się do takich rzeczy. Wiem, że jest tak czasem, że oczekujemy od Pana Boga takiego nadzwyczajnego znaku. Nie potępiam takiej postawy i nie potępiam absolutnie Gedeona, bo nie mogę tego zrobić, ale i nie chciałem tego robić, ale branie z niego przykładu w tym kontekście nie świadczy specjalnie o tym, że ta ufność w to, co mówi Pan Bóg, jest taka, jak być powinna u nas. Nie zachęcam do takiego postępowania, dlatego że jednak to, nawet jak kiedy czytamy ten fragment, nie było do końca właściwe. Pan Bóg wybaczał to Gedeonowi, ale nie świadczyło to o jego jakiejś niebywale, że tak powiem, rozwiniętej dojrzałości duchowej. Ale wiemy, że Pan Bóg posłuchał tego, znaczy no, jakoś tak zgodził się z tym i tak się stało. I tutaj już można by powiedzieć, no to już na tym etapie to już Gedeon powinien zupełnie sobie no już śmiało przeciwko tym Midiańczykom występować, bo wiadomo, że otrzymał dwukrotne zapewnienie, właściwie wielokrotne, no ale takie dwukrotne, szczególne zapewnienie z Bożej strony. I co się dzieje dalej? I Gedeon, co jest znowu takim charakterystycznym elementem tej historii i tego, w jaki sposób Pan Bóg prowadzi swoje dzieci w życiu przez różne przeszkody, Gedeon zaczyna realizować swój plan, do którego powołał go niewątpliwie Pan Bóg. Postanawia zebrać ludzi, którzy zwyciężą tych Midiańczyków. Jest to trochę taka historia znowu podobna jak w tym momencie, kiedy w walce, czy w tej sytuacji poprzedzającej walkę Dawida z Goliatem, ten moment, kiedy Saul, panujący ówcześnie król, postanawia Dawida wyposażyć w odpowiedni sprzęt, żeby mógł sobie poradzić z Goliatem. To jest jakieś pewne wyobrażenie, że Gedeon miał pewne wyobrażenie, jak należy tę sprawę przeprowadzić. No w porządku, Pan Bóg wydaje w jego ręce Midianitów, dobrze, no to on musi zgromadzić odpowiednio duże wojsko. Każdy rozsądny człowiek się by z tym wtedy zgodził. Midiańczyków była ogromna ilość. Ten opis, że oni się tak rozciągali tam od całe te wzgórza, no to wynika, że to były jakieś ogromne ilości ludzi, trudne właściwie do policzenia. Zresztą nie tylko oni to byli, bo były takie sprzymierzone, powiedzmy, narody, które tam się stawiały Izraelitom. I w związku z tym normalne było, że Gedeon myślał sobie, że musi zgromadzić no, odpowiednio duży oddział, który będzie w stanie zwalczyć tych ludzi. I kiedy zebrał tych wszystkich swoich ludzi, przygotowuje się do walki i Pan Pan Bóg zwraca się do Gedeona. Zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midiańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. To jest kluczowy fragment tego końcowego już elementu tej historii, w którym Pan Bóg mówi Gedeonowi, dobrze to sobie oczywiście wykombinowałeś, tak, ale za duży jest ten oddział. Za duży jest ten oddział, bo jeżeli zwyciężysz tym oddziałem Midiańczyków, to Izrael będzie mówił, no, mieliśmy duże wojsko, to wygraliśmy. I Pan Bóg chciał chyba Gedeonowi właśnie oszczędzić już takich jego potem różnych problemów i nie powiedział mu tylko za duży jest ten oddział, tylko wytłumaczył mu dlaczego. Dlaczego uważa, że jest za duży. Powiedział to jemu i w tym momencie Gedeon no, zdawał sobie sprawę, że ten oddział musi być pewnie trochę mniejszy. Ale nie, że aż tak mały, jak Pan Bóg to widział. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał. Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I teraz co się dzieje? Gedeon ma zebranych ludzi. Pan Bóg mówi mu, to jest za duży oddział, musi być trochę mniejszy. I kryterium teraz będzie takie. Powiedz ludziom, że kto nie chce walczyć, bo się trochę boi na przykład, to może odejść. To ciekawe. Ciekawe kryterium naboru, można by powiedzieć. Ale Gedeon tak robi. I co się dzieje? Wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. Ja myślę, że wiara Gedeona już tu narastała, bo jakby nie to, to on by się załamał. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbieramy ludzi, mamy 30 tysięcy ponad żołnierzy i to jest taka ilość, która no może starczy, żeby wygrać. I Pan Bóg mówi, za duży to jest oddział, ja będę tutaj obiecał, że ja będę z tobą, będę walczył, zredukuj ten oddział. No ile można go zredukować? No tak co, z 10 tysięcy może? I on mówi tak, kto się boi, niech pójdzie. I odchodzi mu 2/3 ludzi. On tak patrzy, jak oni odchodzą, tak sobie to wyobrażam i tak, no może połowa zostanie. No, no nie, została 1/3. Tragedia. To dopiero. No i tak został z 10 tysiącami. No ponad trochę. 10 tysięcy zostało, tak. Odeszło ponad 20. I co dalej? I Pan Bóg mówi do Gedeona. Jeszcze zastęp jest za liczny. No jeszcze to z ludzi, których zebrałem, których zachęciłem do walki, odeszła mi dobrze ponad połowa i jeszcze ten oddział jest za duży. Pan Bóg mówi, za liczny jest ten oddział. Ale teraz to Pan Bóg sam ułoży takie jeszcze jedno, że tak powiem, kryterium doboru. Takie trochę dziwne wydawałoby się kryterium doboru, bo ludzie poszli nad rzekę napić się i Pan Bóg uzależnił jakby udział w walce od tego, w jaki sposób ci ludzie będą pobierać wodę do picia. Takie kryterium. Sprowadź więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona, każdego, kto chłeptać będzie wodę językiem jak pies chłepce, odstaw osobno. Tak samo każdego, kto klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona, przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midiańczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu, niech idzie każdy do swojej miejscowości. Z 10 tysięcy 300 zostało. No to już powiedzielibyśmy zdziesiątkowana armia. Tam to jeszcze były no 2/3 no, na coś takiego. Ale tutaj z 10 tysięcy zostaje 300. Jakby zostało 3 tysiące, no to byśmy powiedzieli znowu tak, no 2/3 odpadły, jedna została. Ale tu zostało 300 ludzi. Tylko tych 300 tak robiło, że nabierało wody i piło. Reszta zanurzała, że tak powiem sobie, buzię do wody. I Pan Bóg mówi Gedeonowi, no widzisz, to tych 300 ludzi, których wybrałem, tych 300 ludzi zwycięży Midiańczyków. I co się dzieje dalej? I zbierają oczywiście wszystko, co jest potrzebne do walki. I Pan Bóg mówi do Gedeona, tak, to już jest końcówka właściwie. Wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce twoje. Tej nocy. Takie polecenie. ma 300 ludzi, obóz Midiańczyków rozciągający się tak, że trudno go dostrzec w ogóle, koniec. I on ma w tych 300 ludzi w nocy ten obóz zdobyć. Ale tutaj Pan Bóg, to jest taki ulubiony mój fragment w tym miejscu, Pan Bóg pokazuje po raz kolejny to, że kocha Gedeona i wie o jego cały czas istniejących niedociągnięciach, nazwijmy to. To jest jego dziecko, ale to jest też człowiek, który cały czas ma z pewnymi rzeczami problem. I Pan Bóg nie pozbawia go tych niuansów, tego problemu, który ma. Po raz kolejny chce w jakiś sposób pomóc mu i mówi tak. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim giermkiem Purą pod obóz. Polecenie jest proste. No, tej nocy wydaje ten obóz, idź, zwyciężyć tych ludzi. Ale jeżeli Gedeonie się boisz, a wiem, że tak jest, tego już mu Pan Bóg nie powiedział, to ja po raz kolejny będę twoim kochanym ojcem. Ja wiem, że ty jesteś taki trochę, nie bardzo możesz do końca być pewny. Idź pod ten obóz, mam dla ciebie niespodziankę. No i on idzie i słyszy taką rozmowę, wydawałoby się, żołnierzy midiańskich siedzących w namiocie. Jeden mówi do drugiego, wiesz co, miałem taki dziwny sen, no bo bochenek żytniego chleba wtoczył się do namiotu, przewrócił go i rozwalił. Dziwny sen. A drugi mówi do niego, to niestety oznacza, że Pan Bóg wydał nas w ręce Gedeona. No wydawałoby się, no naprawdę, tak byśmy powiedzieli dzisiaj, no naprawdę tak akurat Pan Bóg wymyślił tę historię, że nie dość, że Gedeon usłyszał sen, który zwrócił jego uwagę, to jeszcze usłyszał wykład tego snu. Jedno i drugie. No i teraz to on już nie miał wątpliwości. I rzucili się na ten obóz i wszystkich zwyciężyli. Wypędzili ich tam wszystkich, tam pozabijali zresztą część też. Tak to wyglądało. Ale tu w tej historii właśnie widać, że Pan Bóg powołuje Gedeona, powołuje człowieka, który znowu można by powiedzieć z takiego ludzkiego punktu widzenia może nie do końca spełniałby nasze oczekiwania. Bo tak, pochodzi z rodziny, w której właściwie zakorzeniło się już bałwochwalstwo. No, sądząc po tym, że ten zniszczony posąg Baala wzbudził, to zniszczenie wzbudziło no niechęć tych obywateli miasta, wskazuje, że to nie był tylko jakiś, powiedzmy sobie, prywatny domowy bożek, którego Joasz miał, tylko to no, był taki obiekt kultu w całym mieście. Czyli to można powiedzieć, no Pan Bóg wybrał tutaj człowieka, który pochodził z takiego nie za dobrego domu, byśmy powiedzieli nawet. To jest jakby jedna rzecz. Potem wybrał człowieka, który nie był według nas może jakimś specjalnie przekonanym o swojej roli człowiekiem. Nie był człowiekiem, który od razu, tak byśmy powiedzieli, załapał o co chodzi i potem szedł prosto, bez w ogóle żadnych wątpliwości. Ta historia cały czas pokazuje nam, że Pan Bóg używa ludzi, którzy niekoniecznie z naszego punktu widzenia muszą się do tego nadawać. Ale dla Pana Boga Gedeon się nadawał. I my dzisiaj, kiedy myślimy o nas, kiedy o sobie samym, kiedy myślę, to myślimy o tym, że mamy w naszym życiu jakieś takie, tak to nazywamy, powiedzmy delikatnie, niedociągnięcia. Ale Pan Bóg to widzi. I oczywiście chcemy być coraz bardziej podobni do Jego obrazu, chcemy być coraz bardziej jak On i nie możemy się tłumaczyć tym, że mamy niedociągnięcia, ale my je mamy i Pan Bóg je akceptuje. I Pan Bóg nawet w tych rzeczach jest wierny i pozwala nam na to, żebyśmy mogli być dalej przez Niego używani. Nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, kiedy szatan przychodzi i mówi, no co ty, takie tu masz problemy i ty chcesz tutaj coś robić. Nie, ty musisz najpierw zadbać o swoje własne sprawy. Ty musisz najpierw te swoje rzeczy uporządkować, wtedy dopiero będziesz mógł coś robić. Nie, to jest takie kłamstwo, którym szatan próbuje wyeliminować Boże dzieci z dzieła. To nie jest tak. Pan Bóg nas powołuje, daje nam moc, daje nam narzędzia do tego, żebyśmy to robili, ale cały czas musimy być pokornymi ludźmi. Jak ten Gedeon, który przepraszał Pana Boga za to, że po raz kolejny prosi Go o to, żeby mu jednak w tej jego, tych jego trudnościach z wiarą pomógł. I my też nie możemy wzbijać się gdzieś tam w pychę, tylko musimy cały czas pamiętać o tym, że jesteśmy kim jesteśmy. Pan Bóg nas używa, ale jesteśmy grzesznymi ludźmi. I pamiętajmy o tym, że to, że Gedeon bał się stanąć przed Bogiem, kiedy przestraszył się, kiedy dowiedział się o tym, że rozmawia z aniołem pańskim, to była taka naturalna, zupełnie zrozumiała reakcja. My też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg jest wielki. My dzisiaj zapominamy o tym jako społeczeństwa tego świata, jako nawet ludzie wierzący czasem zapominamy, że Pan Bóg nie jest sobie jakimś tam kolegą. Pan Bóg jest wielkim, potężnym Bogiem, ale my nie musimy się bać tak jak Gedeon, bo za nas wszystkich umarł Pan Jezus Chrystus, za Gedeona też umarł Pan Jezus Chrystus i my wiemy dzisiaj, że możemy przystępować do Pana Boga tacy, jacy jesteśmy właśnie dlatego, że zostaliśmy wykupieni przez krew Pana Jezusa Chrystusa i dzisiaj po raz kolejny będziemy to wspominać. Amen.